Największe bogactwo to robienie tego, co kochasz. Odkryj w sobie drogocenną perłę, czyli o pasjach w życiu człowieka. Zaprasza ksiądz Mateusz Puchała.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Odkryj w sobie drogocenną perłę, czyli o pasjach w życiu człowieka. Drodzy Państwo, po wakacyjnej przerwie pragniemy powrócić do naszego programu i chcemy ukazywać różne osoby, które w swoim życiu zajmują się ciekawymi pasjami. W tej wrześniowej odsłonie naszego programu gościem w naszym studiu jest pan Szymon Kubiak, student drugiego roku Politechniki Wrocławskiej na kierunku informatyka techniczna. Pan Szymon interesuje się programowaniem oraz nowinkami technologicznymi. Myślę, że tak można powiedzieć, ale Szymonie, pozwól, że zanim przejdziemy do właściwego tematu naszej rozmowy, powiedz kilka słów o sobie naszym słuchaczom oraz widzom naszej telewizji.
Pochodzę z małej miejscowości niedaleko Kalisza, Nowe Skalmierzyce. Nie taka mała, ale jednak zdecydowanie mniejsza niż Kalisz. Od zawsze interesowałem się raczej matematyką, fizyką, przedmiotami ścisłymi. No i też dlatego między innymi takie zainteresowania, a nie inne. Dlatego też mogę Państwu dzisiaj tutaj przedstawić, podzielić się z Państwem swoją pasją, jaką jest informatyka.
Szymonie, ja zawsze swoim gościom zadaję takie jedno podstawowe pytanie, bo jestem wewnętrznie przekonany, że pasja w życiu każdego człowieka jest bardzo ważna i wydaje mi się, że każdy człowiek powinien mieć jakieś zamiłowanie, robić to, co lubi. Czy podzielasz moją opinię?
Myślę, że to pytanie jest formalnością w tym programie, bo odpowiedź według mnie brzmi oczywiście, że tak. Pasja to jest takie coś w życiu człowieka, które pozwala nam oderwać się od tego świata. Kiedy nastają długie, zimowe bądź jesienne wieczory, kiedy za oknem robi się naprawdę nieprzyjemnie, pasja jest czymś, co może rozświetlić nasz dzień i sprawić, że będzie nam się po prostu chciało wstawać wcześniej albo żeby coś robić. Będzie przyświecać nam w dążeniu do naszych celów.
Tak, czyli pasja na pewno człowieka oświeca, uskrzydla, daje też nową perspektywę. Twoją pasją jest komputer, jesteś młodym człowiekiem i chciałbym zapytać, kiedy ten komputer pojawił się w Twoim życiu? Jeżeli sięgniemy do lat ubiegłych, no to możemy powiedzieć, że komputer stał się taką nowością w latach 90. On nie był jeszcze obecny w każdym domu. Dzisiaj trudno sobie wyobrazić rodzinę, która nie posiada komputera. Tych komputerów jest nawet kilka. Nawet małe dzieci mają swoje tablety, smartfony. Kiedy komputer pojawił się w Twoim życiu? Czy to był dom rodzinny, czy to była szkoła?
Pierwszy komputer swój dostałem, jak byłem w szkole podstawowej. No i służył mi on tylko do grania w gry. Mój dostęp do tego komputera był dosyć ograniczony przez rodziców i to czasowo, i to też pod względem tego, co ja tam na nim robię. Teraz tak w perspektywie czasu stwierdzam, że to było bardzo dobre. Dopiero później uzyskałem dostęp do internetu, co uważam również za bardzo dobrą decyzję, ponieważ internet w bardzo młodym wieku może wiele pomóc, to prawda, ale może też wnieść w życie człowieka bardzo dużo zamętu. Ale takim prawdziwym początkiem zainteresowania informatyką według mnie w moim życiu będzie moment pójścia do 6 klasy. Z tym wiąże też się bardzo ciekawa i trochę śmieszna historia, bo mając informatykę, zajęcia informatyki, kiedy już wykonaliśmy wszystkie zadania, które nam zlecił nauczyciel, ja naoglądawszy się filmów o hakerach, o włamaniach na komputery, sam zamarzyłem, żeby takim hakerem być. No i zacząłem próbować, żeby włamać się na szkolny komputer na konto administratora. No i udało mi się to w 6 klasie. To był według mnie taki początek przygody. Dzięki temu już uzyskałem pełny dostęp, pełną władzę nad tym komputerem i poczułem się, że to jest bardzo przyjemne. Pokazało mi to, że żeby dobrze współpracować z komputerem, trzeba go zrozumieć i nie myśleć po swojemu, tylko starać się wejść w głąb niego i myśleć tak jak on. I to uważam za taki początek mojej przygody z komputerami.
Tak, bardzo ciekawe spostrzeżenie. Nigdy na to nie spoglądałem od tej strony. Szymon, no właśnie, na początku traktowałeś komputer jako takie narzędzie zabawy, gra i w ogóle. Kiedy zrozumiałeś, że komputer może stać się takim narzędziem pracy? Czy to właśnie była szkoła, czy jakiś inny moment, że komputer może pomóc mi w moim osobistym rozwoju, w zdobywaniu wiedzy i tak dalej, bo myślę, że taki etap w życiu człowieka jest ważny, on jest potrzebny, bo dzisiaj nawet ja spotykam w swoim życiu osoby dorosłe, które no właśnie do komputera podchodzą bardzo infantylnie, interesują się tylko grami komputerowymi, spędzają tam mnóstwo czasu i nic poza tym. Komputer to dla nich takie narzędzie tylko i wyłącznie zabawy.
Tak, komputer był dla mnie przez bardzo długi czas narzędziem do zabawy, też ze względu na to, że mieszkam w bloku, wychowałem się na osiedlu, gdzie było bardzo dużo chłopaków i razem sobie graliśmy, razem rywalizowaliśmy w tych grach. Pamiętam też takie dosyć ciekawe, miłe wspomnienia. Organizowaliśmy tak zwane nocki i polegało to między innymi na tym, że wieczorami, kiedy już rodzice szli spać, to trzeba było tak bardzo cicho uważać, żeby czasem nie usłyszeli. Trzeba było założyć słuchawki na uszy, kupić sobie bardzo dużo napoju energetycznego, jakieś tam chipsy albo coś, no i grać w taki sposób, żeby nikt nie usłyszał. I to było po to, żeby być lepszym niż inni, żeby w czasie tej nocy nabić te poziomy, pozwiedzać różne lokalizacje w grach, zdobywać przedmioty. No i z takiego myślenia, typowo takiego dla rozrywki, wyszedłem dopiero w ostatniej klasie liceum, w klasie maturalnej, kiedy programy komputerowe tak naprawdę zaczęły przynosić korzyść, którą mogę przekuć na wyniki w nauce, typu używanie jakichś zaawansowanych kalkulatorów i tak dalej.
Tak, Szymon, chciałbym jeszcze zapytać o jedną rzecz. Wydaje mi się, mam takie skojarzenie, że jeżeli ktoś interesuje się, nie wiem, programowaniem, no to on musi być takim umysłem ścisłym. Tak jak powiedziałeś, interesujesz się matematyką, fizyką, ale z drugiej strony znam cię od innej strony, bo jesteś także wolontariuszem naszego radia i świetnie sobie radzisz także jako speaker radiowy, czyli można powiedzieć, że jesteś też humanistą. Jak jest naprawdę w twoim przypadku? Bardziej czujesz się takim umysłem ścisłym, czy jednak właśnie ta humanistyka też cię pociąga?
Wśród informatyków bardzo wiele osób jest takich, które zaczynały od studiów humanistycznych, a później przebranżowiły się na informatykę. W moim przypadku jest to tak, powiedzmy, bardziej interesuję się jednak przedmiotami ścisłymi, jednak odczuwam taki większy pociąg do nich, bo jeżeli coś sprawia, że mój umysł czuje się ukontentowany tym, że jest logiczne, że wszystko jest spójne, że jedno wchodzi w drugie i wszystko działa razem, to wtedy bardzo mi się to podoba. A umysły humanistyczne mają w sobie coś takiego, że w każdym razie w moim mniemaniu jest w nich trochę takiego chaosu. I to jest właśnie w nich piękne, że z tym chaosem potrafią sobie poradzić, że z tego chaosu potrafią wytworzyć coś, wytworzyć jakieś dzieła, sztukę, muzykę i że potrafią z tego wytworzyć coś dobrego. Ja niestety lubię mieć poukładane w głowie.
Szymon, idąc dalej, wybrałeś studia na Politechnice Wrocławskiej na kierunku informatyka techniczna. Myślę, że to była bardzo dobra decyzja. Te studia także no, dają ci pewne spojrzenie też na przyszłość. Te studia na pewno pomagają ci rozwijać swoją pasję. Myślę, że jesteś zadowolony. Za tobą rok studiów, taki trudny, bo on wiąże się także z pandemią koronawirusa, ale wiem, że pomimo tego, że te zajęcia odbywały się zdalnie, no ty cały czas bardzo intensywnie pracowałeś i chciałeś się rozwijać. Czy po tym roku, będąc studentem właśnie informatyki, no właśnie, coś się zmieniło w twoim życiu?
Można by na przykład powiedzieć, że skoro technologia jest taką dziedziną życia, która zmienia się nieustannie, co 2 lata mniej więcej powstaje jakaś nowinka, która praktycznie rewolucjonizuje całą branżę. I ktoś mógłby powiedzieć, co taki przysłowiowy dziadzio profesorek będzie mi tutaj mówił, skoro on uczył się programowania wtedy, kiedy nawet najlepsze komputery, które posiadała NASA, Pentagon, były praktycznie ułamkiem tego, co dziś każdy z nas ma w swojej kieszeni w postaci smartfona. I co taki człowiek może mi powiedzieć o programowaniu? Ale taka obserwacja, którą też poczyniłem przez te studia, jest taka, że sedno nie zmienia się. Tak samo jak technologia samochodów poszła do przodu, bo mamy automatyczne skrzynie biegów, komputery pokładowe, ale sednem samochodu pozostaje nadal silnik, kierownica, koła. Tak samo jest też z programowaniem. Wszystkie struktury danych, sposoby podejścia do tematu pozostają cały czas takie same. Technologia się zmienia, oczywiście, i będzie się zmieniać i będzie to robić, mam wrażenie, coraz szybciej.
Ja tak sobie jeszcze myślę, jesteś człowiekiem bardzo otwartym, człowiekiem, który potrafi nawiązywać kontakty i myślę, że wiele osób ma takie wyobrażenie informatyka jako człowieka, który jest bardzo zamknięty, żyje w swoim świecie takim cybernetycznym, unika właśnie takich relacji interpersonalnych, profesjonalnych. Czy istnieje takie ryzyko, że właśnie ktoś z informatyków zamknie się właśnie w takim swoim świecie informatycznym, to będzie jego światek, gdzie on będzie się czuł wygodnie? Czy jest takie ryzyko?
Oczywiście, tak, to ryzyko jest bardzo duże. No, muszę niestety przyznać, że odkryłem to w pewnym sensie na sobie, no bo kumulowało się właśnie te studia informatyczne razem z kwarantanną, w której tutaj narodowej byliśmy. No, zauważyłem, że przez to, że poświęcam dużo czasu na naukę, trochę w zapomnienie poszły takie czynności jak spacery, takie czynności jak jakieś tam rozmowy. No, oczywiście też zupełnie się nie odizolowałem od społeczeństwa, to jasne, bo to by się bardzo źle odcisnęło na mojej psychice. Ale myślę, że niesie to za sobą ogromne ryzyko, bo praca z komputerem jest raczej indywidualna. Raczej do jednego komputera siada jeden człowiek, a nie więcej. Dlatego też informatykami zostają zazwyczaj introwertycy. To też się widzi, kiedy spotyka się ludzi ze swojej uczelni. Większość z nich to naprawdę są introwertycy, z którymi no, czasami ciężko nawiązać kontakt. Na studiach dziennikarskich albo jakichś tam innych medialnych to tak naprawdę rozmowa klei się zupełnie sama. Nawet człowiek nie zauważy, że mija jedna godzina rozmowy, druga, trzecia i lądujemy w restauracji na kawie. A tutaj no, jest troszeczkę większy problem, co jednak nie oznacza, że jest to niemożliwe. Po prostu trzeba znaleźć wspólny język porozumienia i bardzo często też ze swoimi kolegami na roku rozmawiamy właśnie o technologiach, o komputerach.
No właśnie tak sobie o tym myślę, że wspólna pasja przecież łączy, chociażby, nie wiem, problem jakiś informatyczny, z którym się ty zmagasz, próbujesz znaleźć rozwiązanie, no i właśnie zaczynasz rozmawiać ze swoimi kolegami, oni rzucają jakieś światło, jakiś pomysł, czyli jednak jest to możliwe, że właśnie ta wspólna pasja w jakiś sposób także przekłada się na relacje. Tutaj tak sobie myślę o różnego rodzaju forach internetowych, no właśnie, bo tych problemów takich informatycznych pewnie nie brakuje i teraz mam jakąś zagadkę, nie wiem jak to rozwiązać, no to szukam pomocy w sieci, ktoś właśnie udzieli odpowiedzi. Może właśnie to jest znowu taka relacja nie interpersonalna, że nie spotykamy się fizycznie, tylko właśnie w tym świecie wirtualnym cały czas żyjemy, ale jednak ta relacja jest.
Oczywiście, jest takie jedno forum, które już jest naprawdę takim najbardziej znanym, jeżeli chodzi o rozwiązywanie problemów informatycznych. Może przytoczę jego nazwę, nazywa się ono Stack Overflow. No i tam naprawdę można znaleźć dosłownie wszystko. Jeżeli jakikolwiek problem się stanie, to jest 99% szansa, że tam właśnie znajdziemy rozwiązanie. Dlatego naprawdę internet i, no i relacje z innymi, chociażby właśnie takie powierzchowne, jak opowiadanie o swoich problemach, czy tam zagadnieniach informatycznych, mogą naprawdę ułatwić życie.
Szymonie, można powiedzieć, że komputer dzisiaj, myślę, że dla każdego człowieka jest codziennością, chociaż na przykład moja mama, moi rodzice nie korzystają z komputera, ale podziwiam starsze osoby, które gdzieś spotykam na drodze swojego życia, które, nie wiem, mają konto na Facebooku, istnieją w mediach społecznościowych i można powiedzieć, że my z tego dobrodziejstwa dzisiaj korzystamy. Mamy różnego rodzaju programy, chociażby aplikacje w naszych telefonach komórkowych, w naszych smartfonach i chciałbym się teraz zapytać właśnie o to programowanie, bo my dzisiaj no, przywykliśmy do tego, że z jakiegoś programu korzystamy. To jest dla nas oczywistość, ale no przecież ktoś ten program musiał przygotować, ktoś ten program musiał stworzyć. Jak wygląda ta sprawa tego programowania? Myślę, że to jest też niesamowicie inspirujące.
Tak, zauważmy w ogóle, że praktycznie każdy z nas jest w tym momencie w posiadaniu narzędzia, które jest w stanie średnio robić około 3 miliardów obliczeń w ciągu sekundy. Jest w stanie, tak, każdy telefon, każdy komputer jest w stanie takie coś robić. Pamięć pozwala na zapamiętywanie takich ilości informacji, o których człowiek nawet nie potrafi sobie pomyśleć, nie potrafi sobie tego wyobrazić. Dodatkowo każdy komputer jest w stanie połączyć mnie z internetem, którym jest dosłownie wszystko i jest w stanie zrobić to w przeciągu kilku milisekund. Są to ogromne możliwości. Niesie to ze sobą bardzo dużo szans na rozwój, na zdobywanie informacji, ale też ważne jest to, żeby działo się to na korzyść tego używającego, żeby czasem nie zostać wykorzystanym, bo sieć pomimo swoich dogodności, pomimo tego, że niesie bardzo dużo dobrego, to jednak trzeba to też powiedzieć. W sieci czeka na nas bardzo dużo zagrożeń, o których rzadko się mówi, ale jest ich pełno.
Szymon, czy udało Ci się już stworzyć jakiś program? Ja zawsze tak miło wspominam takie sytuacje, kiedy przychodzisz do radia i mówisz, proszę księdza, tworzę taką aplikację albo taki program, żeby na stronie internetowej na przykład pokazywało się, jaki utwór w danym momencie emitujemy na naszej antenie. Albo, proszę księdza, udało mi się stworzyć aplikację dla naszych wolontariuszy, żeby ksiądz też wiedział, kto będzie na dyżurze od godziny 15 do 18 albo od 18 do 21. Mówisz to właśnie z takim przekonaniem, czuć, że to jest Twoja pasja, a tak naprawdę mówisz, że stworzyłeś to po to, żeby ułatwić nam życie. Czy możesz nam więcej powiedzieć właśnie o tych aplikacjach, programach, które udało Ci się już stworzyć? To są programy, które wyszły spod Twojej ręki, to Ty jesteś ich autorem.
Tak, tak, udało się stworzyć program, który właśnie usprawnia nam dogadywanie się w kwestii dyżurów, no bo jeżeli wcześniej ustalaliśmy, kto kiedy ma być, no to zdarzało się, że był bałagan, że ktoś powiedział coś, a później te jego słowa zniknęły gdzieś w gąszczu innych słów. No i taka potrzeba była, żeby stworzyć i podjąłem się tego zadania, żeby to stworzyć. Zabrałem też ze sobą laptopa, który umożliwi mi pokazanie księdzu i naszym widzom, a radiosłuchaczom, żeby opowiedzieć, jak to wszystko wygląda. I to jest ta aplikacja. Proszę bardzo. I może, żeby być obiektywnym, to może ksiądz powie, co ksiądz tutaj widzi.
Tak, widzę ekran monitora, to tak tytułem wstępu. Rzeczywiście, tutaj widzimy aplikację, która jest bardzo przejrzysta. Taka aplikacja kalendarzowa, wrzesień 2020. Tak jak Państwo wiecie, nasze dyżury odbywają się właśnie w takim systemie trzygodzinnym, czyli od godziny 15 do 18 oraz od godziny 18 do 21. I tutaj właśnie widzimy taki podział. Mamy teraz te daty sobotnie, 5, 12, 19 i 26 września. No i teraz właśnie są tutaj wypisane imiona naszych wolontariuszy. Jakub, Monika, Ania, Szymon, Zuzia. Chyba nikogo nie pominąłem. Serdecznie pozdrawiamy naszych wolontariuszy i dziękujemy za to, że razem z nami jesteście. No i właśnie można powiedzieć, że działanie tej aplikacji, tego programu jest bardzo proste. No bo właśnie biorę ten dyżur albo mogę. Tutaj na czym polega ta różnica?
Polega to na tym, że zawsze na początku zaznaczamy, kiedy możemy, a dopiero później, kiedy już precyzujemy, kto kiedy bierze. No i może ksiądz tutaj spróbować zaznaczyć, że mogę.
Że będę Jakubem.
Będzie ksiądz mną, bo ja jestem zalegowany jako ja.
Szymon, gdzie ty jesteś? Ty jesteś tutaj. Powiedzmy, że 26.
Załóżmy, że
mogę, tak?
Wyświetliło się, Szymon?
Moment. To było tak, Ania, Szymon.
O, i wyświetliło się.
Tak, jest, dokładnie.
I w taki właśnie sposób możemy sobie ustalać. No i w ogóle największą radością tego wszystkiego jest to, że właśnie widzimy tutaj imiona wszystkich naszych wolontariuszy. To oznacza, że z tego korzystają i że przynosi to naprawdę porządek. Zamierzony cel zostaje osiągnięty. I dla mnie to jest niesamowita radość, że coś, co jest dziełem moim od początku do końca, bo znikąd tego nie skopiowałem, niczym się nie posiłkowałem, tak? I że to służy. To jest ogromna radość.
My widzimy tutaj efekt końcowy. Jak to powstawało? No bo teraz, no tak, trzeba napisać program, tak? Tutaj się używa czego? Takiego języka? Czy to są jakieś kody? Czy...
Używa się języka programowania. Akurat w tym przypadku to jest język JavaScript. No i jest bardzo dużo języków, może nawet 40, jakbyśmy chcieli tak wyliczyć. Ja uważam jednak, że język jest tylko narzędziem programisty. Tak samo jak pracownik fizyczny, mający wykopać rów. Może posłużyć się łopatą, może posłużyć się małą łopatką, taką do przesadzania roślin, może też posłużyć się koparką. Tak samo w tym przypadku. A myślę, że akurat ten język do tego zastosowania jest dobrany optymalnie. Bo można by na przykład wytaczać języki, które będą nie wiadomo jak skomplikowane, ale nie przyniosłyby to żadnego lepszego efektu.
Szymon, to jest Twoja pierwsza aplikacja, która myślę, że już odnosi sukces w naszym gronie wolontariuszy, ale myślę, że gdzieś w sercu każdego programisty jest właśnie takie pragnienie, żeby stworzyć coś innowacyjnego, co będzie bardzo popularne. Czy gdzieś w Twoim sercu są też takie pragnienia, takie aspiracje? Bo myślę, że marzenia są potrzebne, bo one też uskrzydlają. No i właśnie dają pewne możliwości, pewną nową perspektywę.
Oczywiście, no, każdy chciałby zmienić świat, ale współcześnie myślę, że bardzo trudne jest, żeby wyprodukować jakąś aplikację, której jeszcze nigdy wcześniej nie było. Teraz mamy do czynienia z takimi gigantami jak Facebook, YouTube, Google, którzy zatrudniają w swoich szeregach setki, jak nie tysiące programistów, którzy nieustannie pracują nad tym, żeby usprawnić działanie tych aplikacji. Myślę, że samemu w pojedynkę jest bardzo trudno coś stworzyć. No bo no, 1000 osób, a jedna osoba. Tak. No to mówi samo za siebie.
Ale teraz jakbyśmy wrócili do Facebooka. Ja pamiętam, że w czasie studiów w Toruniu troszeczkę też analizowaliśmy właśnie media społecznościowe i mało kto wie, że właśnie no, za Facebookiem twórcami tego programu są studenci, z tego co dobrze pamiętam, tak? Czy...
Tak, tak. Mark Zuckerberg podczas swoich studiów.
Pewnie zawalił jakieś egzaminy, bo nie przespał jakiejś tam nocy, bo tworzył ten program. No i sukces gwarantowany.
Być może, tak.
Mieć jakiś taki pomysł. No właśnie, to nie jest program, czy tam no właśnie komunikator, który się opiera, nie wiem, na jakimś tam programiście, który jest już bardzo zaawansowany. Młody człowiek, który miał pewien pomysł. Pewnie się też wzorował na innych komunikatorach, bo zobaczmy, że to nie jest coś zupełnie nowego, tylko coś, co po prostu jest bardzo chwytliwe. Dzisiaj prawie każdy ma konto na Facebooku, także takiej kreatywności, Szymon, chcemy Ci życzyć już teraz.
Z tego, co pamiętam, jeszcze wracając do tego pana Zuckerberga, on stworzył tą aplikację Facebook po to, żeby móc się kontaktować ze studentami.
Z uczelnią, tak.
I z takiej małej aplikacji lokalnej wyrósł gigant na światową skalę. No, może coś z tego też wyrośnie.
Potrzeby radiowe, na razie tutaj mamy zaangażowanych 6-8 osób, ja mam do tego wgląd, ale za kilka lat zobaczymy, że każdy będzie tutaj układał swój kalendarz właśnie na aplikacji, która powstała dzięki Szymonowi. Szymon, teraz wiem, że jeszcze chcielibyśmy poruszyć taki, no dla mnie bardzo nowinkowy, może trudny temat sztucznej inteligencji. Co to jest? Z czym to się je w ogóle?
Sztuczna inteligencja to jest bardzo złożone zagadnienie w dziedzinie informatyki. W ogóle podejście do sztucznej inteligencji wymaga najpierw sprecyzowania, czym w ogóle jest inteligencja. No bo jako filozofia, jako w ogóle nauka o języku, bardzo trudno jest nam sprecyzować, czym różni się człowiek od maszyny. Czym jest ta inteligencja? Czy umiejętnością kojarzenia faktów, czy umiejętnością dostosowania się do sytuacji? Tego jeszcze do końca jako ludzkość myślę, że nie jesteśmy w stanie zrozumieć, ale skąd w ogóle wzięła się u mnie potrzeba zasięgnięcia do sztucznej inteligencji? I z tym wiąże też się kolejny projekt, który robiłem, który też tutaj okazję zaprezentować. Tak. Jest to taka aplikacja, która służy do rozwiązywania sudoku. Sudoku, myślę, każdy zna, taka prosta gra liczbowa. Jej celem jest to, aby na takiej planszy 9x9 wypełnić ją liczbami, tak aby w każdej kolumnie i w każdym wierszu i w każdej krateczce 3x3 nie pojawiała się taka sama cyfra. No i na początku powstał taki projekt, żeby taką aplikację zrobić. I tutaj widzimy na ekranie, ksiądz też może potwierdzić, że widzimy.
Dokładnie, tak?
Tutaj są już niektóre liczby powpisywane. Zrobiliśmy to przed odcinkiem, żeby tego nie robić teraz, bo zajęłoby to dużo czasu. Jest to przykładowe sudoku z internetu. Ksiądz jest tego świadkiem. I zobaczymy, jak sobie ten program z tym poradzi. Tutaj widzimy przycisk rozwiąż sudoku. Może ksiądz ciśnie.
Mogę kliknąć, tak?
No, i rozwiązane. Z tego, co tak patrzyłem, zawsze wystarczy 50 milisekund.
My się trudzimy. Ja nie rozwiązuję sudoku, ale nie wiem, kiedy jadę gdzieś autokarem albo nie wiem, no lecę samolotem. Często ktoś tam właśnie to sudoku mija jedna godzina, druga, ktoś tam kreśli. Poświęcamy wiele, wiele czasu, to nie są minuty, nawet godziny, a tutaj
50 milisekund.
No właśnie, nawet nie sekunda.
Napisanie tego programu zajęło mi około dzień, więc tutaj w miarę prosto poszło. No i kolejnym etapem, który chciałbym, żeby tutaj w tej aplikacji był, jest taki, żebym ja za pomocą swojego telefonu komórkowego mógł zrobić zdjęcie jakiegoś sudoku, który jest narysowany na karteczce. To zdjęcie zostaje przerobione przez komputer, tak żeby właśnie doprowadzić do takiej postaci, którą widzimy tutaj i obliczone. No tylko, że kiedy zacząłem bawić się właśnie w rozpoznawanie obrazów, no niestety wszystkie moje plany legły w gruzach, ponieważ nie jest to taka prosta sprawa jak obliczenie właśnie w taki sposób. Komputer nie widzi czegoś takiego jak liczby. Komputer widzi czarne piksele albo białe piksele, czarne kropki albo białe kropki, które są uchwycone na zdjęciu. I to właśnie komputer za pomocą sztucznej inteligencji musi rozpoznać to, co są za liczby. No i właśnie w tym kontekście, w tym charakterze zacząłem dążyć, dociekać do tego, czym jest ta sztuczna inteligencja. No i pierwsze próby stworzenia sztucznej inteligencji, komputera, który będzie w stanie myśleć tak jak człowiek, miały miejsce, no według mnie takim pierwszym wydarzeniem byłoby stworzenie komputera szachowego. Miało to miejsce w roku 1997. Ówczesnym mistrzem szachowym był Rosjanin Garry Kasparow. No i zebrało się kilkunastu dobrych szachistów, kilkunastu rewelacyjnych programistów i zaczęli oni pisać program, który miałby rzekomo tego szachistę pokonać. Pisali oni to bardzo długo. Cały ten ciąg logiczny, cała ta funkcja ewaluacyjna, która przepuszczała przez swoje sito każdy ruch i 9 ruchów do przodu, miała około 8000 członów. Doszło do pojedynku między człowiekiem a komputerem i komputer wygrał. I w 1997 roku okazało się, że komputer faktycznie może pokonać człowieka w takich różnych grach jak szachy. Współcześnie podejście zupełnie się zmieniło, bo Jakby teraz tak na to spojrzeć, z naszej perspektywy ten program, który powstał wtedy, nie był sztuczną inteligencją. Był po prostu tak bardzo złożonym algorytmem, który był w stanie pokonać człowieka, ale nie miał on w sobie tego, co ma inteligencja. Za każdym razem działałby on tak samo. A inteligencja polega na tym, że dostosowujemy się do sytuacji. No i w ostatnich latach zmieniło się podejście na podejście inne, prostsze, ale właśnie w swojej prostocie genialne. Pokazano komputerowi wszystkie możliwe zasady szachów, o tym jak poruszają się pionki, jak wygląda plansza i kazano wygrywać. I komputer musiał sam dojść do tego, w jaki sposób tutaj grać, jakimi pionkami się poruszać. Kazano komputerowi grać samemu ze sobą. No i po 11 godzinach takiego grania, po kilkunastu, może 12, 15, stał on się mistrzem świata. Kilkanaście godzin wystarczyło, żeby komputer sam z siebie nauczył się grać, znając jedynie same zasady i jak wygląda plansza. No i można by teraz wysnuć taki czarny scenariusz, bardzo czarny.
Sztuczna inteligencja?
Bardzo czarny scenariusz, że sztuczna inteligencja może wprowadzić na nas, jako na ludzkość, coś bardzo złego. No bo wyobraźmy sobie, że istnieje taka inteligencja sztuczna, która jest w stanie w swoim kodzie źródłowym dokonywać zmian. Dokonuje ona jedną zmianę, dzięki czemu pracuje szybciej. Dzięki temu, że pracuje szybciej, jest w stanie jeszcze efektywniej dokonywać tych zmian i staje się pomału coraz szybsza, coraz lepsza, aż człowiek nie będzie w stanie zrozumieć, co ona właściwie w swoim wnętrzu dokonała. Bo tak bardzo wyprzedzi nasz iloraz inteligencji, tak bardzo przyspieszy swoją technologią, że nie będziemy w stanie jej zrozumieć. No i to może nieść ze sobą bardzo nieprzyjemne konsekwencje, takie jak widzimy w różnych filmach science fiction, typu na przykład Terminator, że maszyny buntują się przeciwko nam, albo że zaczynają żyć własnym życiem i przejmują kontrolę nad światem. Ja osobiście sądzę, że do czegoś takiego nie dojdzie. Otóż dlatego, że współcześnie, z tego co tam interesowałem się tym ostatnio, sztuczna inteligencja ma IQ na poziomie około 60. Dla porównania człowiek średnio ma około 110. Może to tacy ludzie, którzy mają jakieś tam problemy z głową, nie potrafią za bardzo kojarzyć faktów, na poziomie 90. Teraz tak kolokwialnie powiem, czyli komputer jest po prostu głupszy niż człowiek, zdecydowanie głupszy. Tylko nie zapominajmy, że komputer potrafi robić kilka miliardów obliczeń w ciągu sekundy i ma dostęp do nieograniczonego źródła informacji. I to stawia go właśnie, myślę, że bardzo porównywalnie w tym momencie z człowiekiem, co na przykład pokazują próby stworzenia tego komputera szachowego.
Ciszę mam teraz przerwę, bo wczoraj troszeczkę o tej sztucznej inteligencji poczytałem w sumie, planowałem więcej, ale właśnie każdy z nas korzysta dzisiaj, nie wiem, na przykład ze Street View. Możemy dzisiaj zobaczyć na przykład, jak wygląda dzisiaj Warszawa i powiedzmy Plac Zbawiciela. I dzisiaj wiadomo, że mamy RODO, tak? Że jeżeli to zdjęcie zostało wykonane, twarz danej osoby, która w tym momencie była na Placu Zbawiciela, ona jest zakryta, no bo to było zlecone, komputer ma tą twarz zakryć. Ktoś zwrócił uwagę, że tam były też witryny sklepowe, gdzie były umieszczone różnego rodzaju plakaty z reklamami. I twarz na przykład osoby, która była na tym plakacie, też przez komputer została zakryta. Komputer nie musiał tego robić, no ale właśnie dostał takie polecenie, że te wszystkie twarze muszą być zakryte. Człowiek by powiedział, no nie, skoro jest plakat, to ta osoba zgadza się na to, że jej twarz jest upubliczniona. To jest takie moje spojrzenie osobiste. Jakieś ograniczenie właśnie tej sztucznej inteligencji, czyli tak jak mówisz, z jednej strony wielki, wielki rozwój, jakby w pewnych momentach przewaga nad człowiekiem, ale z drugiej strony widzimy też, że tej naszej inteligencji ludzkiej też do końca nie jesteśmy w stanie zastąpić, prawda?
Myślę, że to, o czym ksiądz mówi, jest raczej spowodowane lenistwem, bądź też brakiem wglądu człowieka w to. No bo tak jak ksiądz wspomniał, skoro osoby na plakatach wyrażają zgodę na to, żeby były umieszczone do publicznej informacji ich wizerunki, to myślę, że nie byłoby problemu, żeby komputer w jakiś sposób dokonał takiej selekcji. Ale myślę, że z powodów finansowych też o wiele łatwiej zaznaczyć, że wszystkie twarze zamazujemy, niż na przykład te konkretne wybierać. No bo to by zajęło bardzo dużo czasu. No bo komputer, rozpoznając twarz, wyszukuje takich punktów szczególnych, typu oczy, typu brwi. Na nich zaznacza takie jakieś różne kreski, tam mierzy kąty i dopiero później może stwierdzić, czy to jest twarz, czy to jest coś zupełnie innego, czy coś przypominającego twarz. No i rozróżnianie, czy to jest plakat, czy to jest żywa twarz, byłoby chyba zbyt kosztowne. Dlatego myślę, że takie posunięcia, a nie inne.
Tak, Szymon, widać, że to, czym się zajmujesz, to, czym się interesujesz, jest bardzo twórcze, to cię rozwija, rozszerza horyzonty. Chciałbym, żebyś teraz skierował może kilka słów do takich młodych ludzi, którzy komputer tylko traktują jako takie narzędzie zabawy. Może właśnie nie widzą jakiejś takiej innej perspektywy, że komputer może stać się narzędziem, że on może pomóc mi chociażby w nauce, w rozwoju. Pewnie taki etap trzeba przejść, że właśnie przeskakuje z tego etapu zabawy na takie poważne traktowanie komputera. Każdy musi to przejść, ale właśnie jesteś młodym człowiekiem, ty już jakby masz to za sobą. Takie słowa właśnie pewnej podpowiedzi, wskazania dla młodszych rówieśników, którzy dzisiaj bardzo tak tylko zabawowo podchodzą do komputera, do informatyki.
Komputer daje nam ogromne możliwości, o których już mówiłem, tam bardzo, bardzo dużo obliczeń w ciągu sekundy, ogromne ilości pamięci. No i kto by nie chciał nad tym panować? Kto nie chciałby zaprząc tego wszystkiego do realizacji własnych celów? Nie w jakichś ramach jakichś tam aplikacji gotowych, stworzonych przez kogoś, tylko właśnie na swoje potrzeby, żeby to wykorzystać. No i oczywiście też warto działać właśnie w taki sposób, bo to rozwija niezwykle kreatywność, rozwija umiejętność krytycznego, logicznego myślenia. Sprawia, że ten świat staje nam się troszeczkę bliższy. No bo jeżeli technologia oparta jest głównie właśnie na takich urządzeniach, wydaje mi się, że urządzenia te będą coraz bliższe nam, będzie ich coraz więcej, będą coraz lepsze, no to warto być chociażby świadomym tego, w jaki sposób działają i rozumieć je, potrafić rozmawiać w ich języku.
Szymon, na zakończenie czego możemy Ci życzyć tak naprawdę, bo za Tobą pierwszy rok studiów, zdana sesja egzaminacyjna, udaje się tworzyć właśnie programy, te aplikacje chociażby, o których tutaj mówiliśmy, ale właśnie człowiek ma w sobie tą potrzebę ciągłego rozwoju, zdobywania wiedzy. Czego możemy życzyć Tobie jako właśnie młodemu człowiekowi, studentowi informatyki?
Może jeszcze zanim odpowiem na to pytanie, no bo o tej, rozmawiając o sztucznej inteligencji, stawiliśmy może Państwa słuchaczy i widzów z taką trochę czarną wizją tego, że komputery nad nami zawładną. To chciałbym troszeczkę, rozwiać te wątpliwości, bo jest coś, co mają ludzie, a czego wydaje mi się, jestem o tym przekonany, że nie będą miały komputery. Jest to miłość, jest to uczucie do drugiego człowieka. Komputery nigdy nie będą świadome swojego istnienia. Nie będą potrafiły poświęcić się bezinteresownie dla kogoś. Dla komputera będzie zawsze ważne to, żeby zdobywać, a nie żeby się poświęcić.
I to nam pokazuje właśnie, że Szymon jest nie tylko umysłem ścisłym, ale właśnie umie tak pięknie i tak łatwo przejść właśnie tutaj na tą humanistykę, to no właśnie zauważenie tej wartości, jaką jest miłość. To jest bardzo piękne spostrzeżenie, które myślę, że daje nam też w ogóle taką nową perspektywę. Czego, Szymon, możemy życzyć zatem?
Czego życzyć? Wytrwałości. Wytrwałości w dążeniu do tego, aby stawać się z każdego dnia coraz lepszym. Bo bardzo wielu nauczycieli, trenerów programowania mówi o tym, żeby zdobywać to wszystko metodą małych kroków. I to jest kluczem do tego, żeby codziennie, choćby nam się naprawdę nie chciało, zaglądać do komputera, pisać troszeczkę kodu, żeby zaznajamiać się coraz bardziej z technologią. To jest, myślę, klucz do osiągnięcia sukcesu. Na przykład teraz, kiedy już to nagramy, kiedy wrócę do domu, mam już plan konkretnie, co będę robił, jakie technologie będę ogarniał. Po prostu nie przestawać się uczyć.
No właśnie, to jest bardzo ważne, żeby sobie stawiać te konkretne plany. Za chwilkę październik, drugi rok studiów. Jakie oczekiwania wobec tego kolejnego roku? No on też będzie trudny. Z tego, co mówiłeś, to nauczanie też będzie zdalne, raczej zostaniesz w domu. No właśnie, jakie oczekiwania wobec tej przyszłości, która już niebawem stanie się także Twoim udziałem?
U nas na Politechnice Wrocławskiej drugi rok zazwyczaj jest tym rokiem bardziej poświęconym bardziej sprzętowi pod kątem działania, pod kątem telekomunikacji, technik mikroprocesorowych, architektury komputerów.
Czarna magia.
Wszystko jest trudne, zanim stanie się łatwe. Może tak to ujmijmy taką sentencją. I właśnie tego oczekuję, że zrozumiem jeszcze lepiej, jak działa ten komputer od samej podszewki, od samych układów scalonych.
Szymon, bardzo się cieszymy, że przyjąłeś nasze zaproszenie, że zgodziłeś się przyjść do naszego studia, aby opowiedzieć o swoich zainteresowaniach, o swoich pasjach. To nam pokazuje, że te pasje w życiu człowieka mogą być bardzo różnorodne, ale tak jak powiedzieliśmy na początku naszego programu, ważne jest to, żeby każdy taką pasję w swoim życiu miał. I mamy nadzieję, drodzy Państwo, że po tym dzisiejszym programie może ktoś z Państwa, może ktoś z młodych ludzi właśnie tak będzie przeżywał teraz swoją przygodę z komputerem, nie tylko jako zabawę, ale także jako taki etap rozwoju, że komputer może stać się narzędziem pracy. Przypomnę, że naszym gościem był Szymon Kubiak, student drugiego roku Politechniki Wrocławskiej na kierunku informatyka techniczna. Szymon na co dzień interesuje się programowaniem, tego mogliśmy doświadczyć w czasie naszego programu, oraz nowinkami technologicznymi. Dziękujemy Państwu za poświęcony czas, dziękujemy za to, że byliście razem z nami i do usłyszenia i do zobaczenia dokładnie za miesiąc. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, także nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma.